Twoje Radio London.
W kolejnym programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM usłyszą go Państwo 17 stycznia, wita wszystkich serdecznie Jolanta Pawlok. I krótko o zawartości. Już za chwilę Małgorzata Maciejewska z zachętą do czytania. Potem audycja z uśmiechem na twarzy, z historią roku Hansa Christiana Andersena, a na koniec nieco humoru i satyry.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Jakub Szamałek, pisarz i scenarzysta, ukończył archeologię na Uniwersytecie Oksfordzkim i doktoryzował się w Cambridge. Jego debiutancka powieść, Kiedy Atena odwraca wzrok, otrzymała nagrodę czytelników wielkiego kalibru w roku 2011. Natomiast za Czytanie z kości otrzymał nagrodę dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej w roku 2015. Dreszczowiec Cokolwiek wybierzesz to jego najnowsza powieść i pierwsza część trylogii Ukryta sieć. Na warszawskiej ulicy dochodzi do wypadku, ginie Ryszard Buczek, aktor prowadzący popularny program dla dzieci. Wszystko wskazuje na to, że stracił kontrolę nad pojazdem, jednak Julita Wójcicka, dziennikarka plotkarskiego portalu, ma podstawy sądzić, że ktoś pomógł celebrycie odejść z tego świata. Jej podejrzenia potwierdza anonimowe ostrzeżenie, którego zlekceważenie kończy się dla niej dramatycznie. Okazuje się, że w świecie rządzonym przez nowe technologie nic nie jest takie jak dawniej, a przestępcy działają w nowy, nieznany wcześniej sposób. Szamałek ukazuje świat opanowany przez internet i artificial intelligence i jest to ciemna strona nowego, wspaniałego świata. Internet wykorzystywany do różnorodnej manipulacji tłumem, od zwiększania popularności artykułu czy medialnej gazety do wpływu na wyniki wyborów prezydenckich. Manipulacji na granicy prawa, moralności i etyki, niekwestionowanej i akceptowanej przez nieświadomą większość społeczeństwa. Posłuchajmy fragmentu z powieści Jakuba Szamałka zatytułowanej Cokolwiek wybierzesz. Julita stała przed wejściem do biurowca. Dasz radę, mówiła sobie, żeby zakrzyczeć wzbierający strach. Dasz radę. Przygotowywałaś się. Robiłaś takie akcje wcześniej. A poza tym, nawet gdybyś wpadła, no to co ci zrobią? Zastrzelą? Pobiją? Co najwyżej wylądujesz na komisariacie. Wielkie mi co. Spojrzała w swoje odbicie w szklanej ścianie. Ciuchy Magdy dodawały jej lat, powagi i pewności siebie. Wypatrzyła go w tłumie. Stanisław Dobosz, aplikant radcowski. Wyglądał dokładnie tak, jak na zdjęciu profilowym. Julita weszła do budynku 3 kroki przed nim. Podeszła do kołowrotu i otworzyła torebkę, dbając o to, żeby wystawały z niej papiery z logo kancelarii, które spreparowała i wydrukowała w domu. Kiedy Stanisław Dobosz stanął w wejściu obok, zaczęła nerwowo przerzucać zawartość torebki. Niech to szlak, mruknęła pod nosem. Zatrzymał się, spojrzał w jej stronę. Dobrze. Gdzie ona jest? Powiedziała, po czym podniosła głowę. Czekaj, Stanisław, ten nowy aplikant. Tak, brzmiał niepewnie, lekko podejrzliwie. Musiała załatwić sprawę szybko. Cześć, jeszcze nie mieliśmy okazji się poznać. Monika Żelińska, senior associate. Bardzo mi miło. Słuchaj, za cholerę nie mogę znaleźć swojej karty. Wpuściłbyś mnie? Pewnie. Stanisław przyłożył przepustkę do czytnika. Dzięki, wiszę ci kawę. Podeszli razem do windy. Jechała powoli. Bardzo powoli. Cisza stawała się niezręczna. To czym się właściwie zajmujesz? Zagadnęła, chociaż doskonale znała odpowiedź. Sprawdziła to wcześniej na stronie kancelarii. Fuzje, przejęcia, bankowość. Ale czasem param się też prawem podatkowym. Czyli pracujesz z Marcinem? Tak. Zaczął już cię zanudzać opowieściami o dronach, czy jeszcze nie? Radca Marcin Jodełka nie robił tajemnicy ze swojego hobby. Drona miał nawet na zdjęciu profilowym. Julita znalazła też w sieci artykuł o zawodach, w których brał udział. Nie powiedziałbym, żeby przynudzał. Stanisław ostrożnie dobierał słowa. Nie mógł przecież obgadywać szefa. Ale tak, wspominał o tym kilka razy. Drzwi otworzyły się. Staszek przyłożył swoją kartę do czytnika i wcisnął guzik. Pierwsza bariera pokonana. Kolejna przeszkoda. Recepcja. Tu już znają każdego pracownika, przynajmniej z widzenia. Wiedzą, że nie ma żadnej Moniki Żelińskiej. Julita wyciągnęła telefon. Przyłożyła go do ucha i szczeknęła krótkie halo, po czym pokazała gestem Stanisławowi, żeby na nią nie czekał. Kiedy aplikant wszedł do środka, powiedziała jeszcze kilka razy aha, 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 tak, do wyłączonej komórki, po czym podeszła do biurka recepcjonistki. Młoda dziewczyna, długie, ciemne włosy, perfekcyjny makijaż, szeroki uśmiech. Personifikacja uprzejmości. W czym mogę pomóc? Dzień dobry, rzuciła Julita. Jestem umówiona na spotkanie z mecenasem Zielińskim. Pani godność? Joanna Gellert przez 2L. Już sprawdzam. Starannie pomalowane paznokcie przebiegały szybko po klawiaturze. Niestety nie widzę pani w kalendarzu. No, to przedstawienie czas zacząć, pomyślała Julita. Położyła dłonie na biodrach. Tak, żeby na pewno było widać złoty, nabijany diamencikami zegarek Bułgarii, który dostała od Marty. Czyli Weronika zapomniała mnie wpisać. Świetnie! Robiła co mogła, żeby przekuć swój stres w irytację, przykryć go podniesionym tonem. Profil Weroniki, sekretarki Zielińskiego, znalazła dopiero po dłuższych poszukiwaniach. Bardzo mi przykro. Pani jest przykro? Julita oparła się o blat biurka. Wie pani, ile ja wam płacę? I za co? Żeby stać jak petentka na poczcie? Niech pani chwilę zaczeka. Zadzwonię do asystentki mecenasa. Halo, Weronika? Jest tu taka pani, Joanna Gellert, G-L-L-E-R-T. Mówi, że ma spotkanie. Aha, rozumiem, pewnie, przekażę. Odłożyła słuchawkę. Proszę pani, mecenas jeszcze nie dotarł do biura. Odetchnęła w myślach Julita. Mecenas Zieliński, 40-latek, który ewidentnie przeżywał kryzys wieku średniego, codziennie wrzucał na Facebooka swoją trasę joggingową. Biegał rano, przed pracą. Mieszkał w Wilanowie. Julita wyliczyła, że nie powinien dotrzeć do pracy wcześniej niż o 9.30, może nawet 9.45, co dawało jej jeszcze jakieś pół godziny. Może wystarczy. Proszę, niech pani usiądzie, a kiedy... Moja droga! Syknęła Julita, przechodząc na silnie zabarwione poczuciem wyższości ty. Jeżeli myślisz, że będę siedziała w korytarzu i liczyła plamy na dywanie, aż mecenas Zieliński się łaskawie tu stawi, to jesteś w wielkim błędzie. Ale... Powiem ci, co teraz się stanie. Pójdę do którejś sali konferencyjnej, umoszczę się wygodnie w fotelu, a Weronika najpierw mnie przeprosi, a potem przyniesie na tacy kawę i ładnie dygnie. Zrozumiałaś? Czy mam jeszcze zadzwonić do Olgi Mińskiej, żeby przedstawiła ci ten plan w większym szczególe? Nie wiadomo, co zadziałało, jej bezczelny ton, czy rzucone niby od niechcenia nazwisko wspólniczki kancelarii. W każdym razie recepcjonistka wybąkała przeprosiny i zwolniła zamek od bramki. Julita weszła do środka, serce dudniło jej w uszach. Mokra od potu jedwabna koszula kleiła się do pleców. Korytarz wyłożony był wykładziną. Julita rozglądała się dookoła. Na lewo sala konferencyjna, na prawo toalety, dalej zastawiony biurkami open space i przeszklone biura. Kątem oka zobaczyła uchylające się drzwi. Stanęła w nich kobieta z parującym kubkiem, z którego zwisał sznurek od torebki z herbatą. Kuchnia. Bingo. Weszła do środka. Bezosobowe, zimne wnętrze, kanciaste szafki. W środku mieściło się 5 stolików. Przy każdym ktoś siedział, każdy miał w ręku telefon. Julita szukała znajomej twarzy, ale tym razem nie trafiła na nikogo. Nie poznawała. Czując na sobie zaciekawione spojrzenie, uśmiechnęła się w niemym dzień dobry i weszła do środka. Graj na czas, myślała. Zrób sobie kawę, zaraz coś wykombinujesz. Stanęła przed szafką i zamarła. Nie miała pojęcia, gdzie są kubki. Jeżeli zacznie otwierać wszystkie drzwiczki po kolei, zwrócą na nią uwagę. Jeżeli będzie stała w miejscu jak kołek, tym bardziej się zdziwią. To co, wyjść? I co dalej? Schować się w kiblu? Cześć wszystkim! Usłyszała za plecami męski głos. Odwróciła się i odetchnęła z ulgą. Tadeusz Konieczny, aplikant adwokacki, a wnioskując z internetowej autokreacji, dandysowaty narcyz. Miał wąsy z podkręconymi końcówkami i konto na Instagramie warszawski elegant. Przepraszam, zmieniła ton na nieśmiały. Ty jesteś Tadeusz, prawda? Uniósł wzrok znad gazety i jogurtu. Tak, a kto pyta? Och jej, przepraszam, gdzie moje maniery? Wyciągnęła rękę w jego stronę i zatrzepotała rzęsami. Kasia Wroniewska, jestem nową asystentką mecenas Mińskiej. Zaczęłam w zeszłym tygodniu. Aha. Teraz albo nigdy, pomyślała Julita. Wóz albo przewóz. No i pani mecenas powiedziała, żebym przyniosła jej akta Ryszarda Buczka, bo ma podobną sprawę i chciałaby porównać. No i ja nie wiem, gdzie ich szukać, a głupio mi pytać. Koleżanka mi powiedziała, że najlepiej spytać ciebie, że ty się orientujesz we wszystkim, co się dzieje w biurze. Julita podejrzewała, że łechtanie ego będzie najlepszą strategią i nie pomyliła się. Tadeusz Konieczny rozpromienił się. Chętnie pomogę, odłożył gazetę na bok. Pierwsza praca w kancelarii, Tak, buzia w podkówkę, zmartwione oczy. Ojej, to aż tak widać? Może troszkę, ale nie bój się, szybko się otrzaskasz. Akta Buczka, mówisz. Czekaj, to była chyba taka sprawa Rudzińskiego. Czyli pewnie coś ważnego? Zapytała Julita tak niewinnie, jak tylko potrafiła. Wiesz, nie znam szczegółów, ale tak, to była jakaś grubsza akcja. O! Tadeusz nachylił się i ściszył głos. Policja zabrała go z domu o 6 rano, w kajdankach. To było tak z rok temu. Julita musiała powstrzymać się, żeby nie rozdziawić ust. Kogo, Buczka? Aha, zwolnili go co prawda z aresztu jeszcze tego samego dnia, ale wejście miał jak gangster. Ale, wykrztusiła Julita, ale za co? Tadeusz posłał jej zdziwione spojrzenie. Opuściła maskę. Zareagowała zbyt gwałtownie, zbyt emocjonalnie. Zmusiła się, żeby znów przyjąć minę słodkiej trzpiotki. Znaczy, powiedziała już spokojniej, to przecież chyba był aktor, prawda? Z tego programu dla dzieci. Co on takiego mógł zrobić?
Nie wiem dokładnie, wszystko będzie w aktach. Tadeusz wstał od stołu. Pewnie są jeszcze w biurze Rudzińskiego. Jak chcesz, to mogę cię tam zaprowadzić.
Naprawdę? Julita splotła dłonie. Będę bardzo wdzięczna.
No to chodź.
Kolejny korytarz. Białe ściany, oprawione w ramki dyplomy i certyfikaty. Minęła ich Weronika. Była wyraźnie zestresowana. Rozglądała się po biurze, szukając aroganckiej klientki, która rzekomo miała umówione spotkanie z szefem. Jej wąskie obcasy zostawiały małe odciski w szarej wykładzinie. Julita spuściła wzrok, schowała się za Tadeuszem. Robiło się gorąco. Za chwilę Weronika pójdzie do recepcji pogadać z tamtą dziewczyną. Przejdą się jeszcze raz po biurze, a potem zadzwonią pewnie po ochronę. Ile to zajmie? 3 minuty, może 5? Ale wiele więcej nie potrzebowała. Wiedziała już, że w rogu przy kuchni stały ksero i skaner. Jak tylko dostanie do rąk akta...
A gdzie wcześniej pracowałaś? Spytał Tadeusz.
A słucham?
No, zanim do nas przyszłaś.
Pustka. Jedno wielkie nic. Jak mogłaś sobie nie przygotować na to odpowiedzi? W panice skanowała wzrokiem hol. Gaśnica, odczytała nazwę producenta. Byłam asystentką prezesa w Polaronie, powiedziała. Robią sprzęt przeciwpożarowy.
O, kojarzę.
Błagam, myślała Julita. Niech się teraz tylko nie okaże, że on tę firmę obsługiwał, albo że upadła 5 lat temu i reprezentował wierzycieli, albo że jest pasjonatem pożarnictwa, który zacznie ją odpytywać z różnic między gaśnicą proszkową a śniegową.
Miałem kiedyś sesję w ich fabryce, kojarzysz, tam na Taborowej, dokończył myśl.
Ale jaką sesję?
Zdjęciową, bo wiesz, mam taką stronę.
A, odetchnęła z ulgą, czyli podryw. Kiwała głową z wielkim zainteresowaniem, robiła jaha, otwierała szeroko oczy w zachwycie. Jak długi może jeszcze być ten korytarz? Wreszcie stanęli przed pokojem o szklanych ścianach. Żaluzje były uniesione. Można było zajrzeć do środka. Za masywnym biurkiem siedział mężczyzna w średnim wieku.
To tu. Tadeusz wskazał ręką biuro, jakby wypisane złotymi literami tabliczka mecenas Juliusz Rudziński na drzwiach nie była wystarczająca. Tylko chyba musisz przyjść później.
Ojej.
Ciężkie westchnienie, przygryziona warga. Coś nie tak?
Nie, tylko... Julita ścisnęła ręce na brzuchu. Mecenas Mińska mówiła, że potrzebuje tych papierów na CITO, a wiesz, jaka ona jest.
No dalej, rycerzu w lśniącej zbroi, myślała. Nie zostawiaj białogłowy w potrzebie. Tadeusz podrapał się po głowie. Jego włosy były sztywne od żelu. To chyba nie jest żadna ważna rozmowa, tylko jakaś telekonferencja. Poczekaj tu chwilę.
Dzięki.
Nie ma za co, powiedział Tadeusz z mrugnięciem, które jednak sugerowało, że jak najbardziej jest za co i niedługo się w tej sprawie odezwie. Uchylił drzwi i zajrzał do środka. Rudziński przywołał go do siebie niedbałym ruchem ręki. Aplikant podszedł do biurka, ostrożnie stawiając stopy. Pochylił się, przytrzymując opadający krawat i zaczął mówić. Szyba tłumiła dźwięki, ale patrząc przez szparę w uniesionych żaluzjach, Julita była w stanie odczytać pojedyncze słowa z ruchu ust. Nowa dziewczyna, Buczyński, akta. Rudziński zamarł, jak gdyby zmrożony, jego twarz stężała. W końcu odłożył telefon, odwrócił się w stronę Tadeusza, powiedział coś, co sprawiło, że aplikant pobladł. Julita wiedziała już, że nie dostanie żadnych akt. i że musi natychmiast opuścić kancelarię. Już teraz! Ruszyła w stronę wyjścia tak szybko, jak tylko mogła, bez wzbudzania podejrzeń reszty pracowników kancelarii. Czuła, że krew uderza jej do głowy, że stają jej włosy na ramionach, dudnienie w uszach było ogłuszające. Wyszła z korytarza, skręciła w bok do recepcji. Słyszała dochodzące zza rogu kroki i strzępki porwanej rozmowy. Nie miałam pojęcia, ale skąd ona? Oczywiście już... Julita otworzyła bramkę. Przycisnęła guzik przyzywający windę. Raz, drugi, trzeci, czwarty. Szybciej, szybciej! O, tu pani jest! Odwróciła się do uśmiechniętej recepcjonistki. Suchy język przywarł jej do podniebienia. Nie wiedziała, co powiedzieć. Szukałyśmy pani razem z Weroniką. Mecenas Zieliński dzwonił, że już jedzie. Mówił, że nie przypomina sobie, aby był z panią umówiony. Julita próbowała przywołać personę Joanny Gellert, bezczelnej, aroganckiej jędzy, która jednym spojrzeniem rozstawia wszystkich po kątach. Nie była już w stanie. Rozumiem, powiedziała wreszcie cichym głosem. Cóż, nieporozumienie. Dziewczyna uniosła brew. Czy mam coś przekazać? Drzwi windy otworzyły się z cichym szumem. W uszach Julity brzmiał jak szmer anielskich skrzydeł. Tak, powiedziała, wciskając P jak parter, żeby przejrzał swoje ustawienia prywatności. Ostatnie, co widziała za zamykającymi się drzwiami, to zdziwiona twarz recepcjonistki i idących w stronę wyjścia Tadeusza i mecenasa Rudzińskiego. Oparła twarz o cudownie chłodną taflę lustra. Oddychała głęboko, wiedziała, że to jeszcze nie koniec, że dopóki nie wyjdzie z biurowca, nie jest bezpieczna. Zdjęła szpilki, zamieniła je na wyciągnięte z torby espadryle. Wyszła z windy. Ochroniarz, który siedział za biurkiem, odłożył słuchawkę i ruszył w jej stronę. Z tego już się nie wykręcę gładką gadką, pomyślała. Trzeba sięgnąć po inne metody. Raz, dwa, trzy. Julita przeskoczyła przez kołowrót, prawie wywróciła się na wypastowanej na błysk kamiennej posadce, ale udało jej się utrzymać równowagę. Przycisnęła torebkę do piersi i pognała do wyjścia. Tupot jej stóp niósł się echem po ogromnym westybulu. Hej! Zawołał ochroniarz. Hej, stój! Nie oglądała się za siebie. Wypadła z obrotowych drzwi na ulicę. Przystanek. Pasażerowie wylewają się z autobusu linii 178. Julia wbiegła do środka, roztrącając ludzi na boki. Chwilę potem zatrzasnęły się za nią drzwi. Przez brudne okna widziała zdyszanego ochroniarza, który gonił jeszcze chwilę za autobusem. Machał kierowcy, żeby się zatrzymał, ale zignorowany albo po prostu niezauważony, w końcu sobie odpuścił. Słuchali państwo fragmentu z powieści Jakuba Szamałka Cokolwiek wybierzesz. Książka ta czeka na państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. W związku z wprowadzonymi ostatnio restrykcjami nastąpiły zmiany w działalności bibliotek. Wszystkie filie biblioteki publicznej, za wyjątkiem najmniejszej Glanworth, są otwarte, ale tylko by umożliwić oddanie wypożyczonych i odbiór wcześniej zamówionych materiałów. Książki, dyski CD i DVD i czasopisma można zamówić przez internet ze strony biblioteki www.londonpubliclibrary.ca bądź dzwonić pod numer 519-661-4600. Jak zwykle bardzo chętnie pomogę wybrać, zamówić i wypożyczyć książki.
Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące polskiej kolekcji, proszę bez wahania dzwonić pod główny numer 519-661-4600 i pytać o mnie. Oddzwonię, jak tylko otrzymam informację. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
To nie grzech, umieć głośno się śmiać, to nie grzech. Nie możemy jakby mówić światu na ty, no i cześć, dobrze jest nie przejmować się. Nie mam forsy na gest, to nie grzech. Nie mam Fiata i też to nie grzech. No nie, co mi Fiat, co mi gest, wolę taniec i śpiew. No i cześć, dobrze jest, to nie grzech. Śpiewać chcę cały dzień, to nie grzech. I całować się chcę, to nie grzech. Dobrze jest młodym być, kochać, marzyć i śnić. Zawsze śmiać się na głos, w życiu prosto w nos. Tańczyć chcę cały dzień, to nie grzech. Wszystkim cieszyć się chcę, to nie grzech. To nie, dobrze jest kochać świat, 18 mieć lat, no i cześć, dobrze jest, to nie grzech. To nie grzech. Umieć się głośno śmiać, to nie grzech. No nie, nieść piosenkę do gwiazd, 18 mieć lat, to nie grzech. To nie grzech, to nie grzech. Nieść piosenkę do gwiazd, 18 mieć lat, to nie grzech. To nie grzech, to nie grzech.